Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Kochając na miarę Jezusa, możemy przezwyciężać bariery słabości i uprzedzeń oraz budować powszechne braterstwo, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Regina Celi.
Po wielkanocnych zamachach w Colombo już od tygodnia w świątyniach odprawiane są msze święte.
Asyż obok stolicy pokoju stanie się stolicą nowej ekonomii, w której będzie miejsce dla solidarności, darmowości i bezinteresowności.
19 maja witają Państwa Michał Król
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
W rozważaniu przed modlitwą Regina Celi papież Franciszek nawiązał do mowy pożegnalnej wygłoszonej przez Jezusa w Wieczerniku. Pojawia się w niej temat nowego przykazania. Ojciec Święty postawił pytanie, o jaką nowość chodzi. Dawne przykazanie, znane od wieków, stało się nowym, ponieważ zostało uzupełnione dodatkiem, jak ja was umiłowałem.
To Jezus, który oddał życie za ludzi, jest ostateczną normą miłości. Jest to miłość samego Boga, która staje się powszechna, bezwarunkowa i nie ma granic.
Jezus umiłował nas jako pierwszy, umiłował nas pomimo naszych kruchości, naszych ograniczeń i ludzkich słabości. To On uczynił nas godnymi Jego miłości, która nie zna granic i nigdy się nie kończy. Dając nam nowe przykazanie, prosi nas, abyśmy się wzajemnie miłowali nie tylko i nie tyle naszą miłością, ile Jego miłością, którą Duch Święty wlewa do naszych serc, jeśli błagamy Go z wiarą. W ten sposób i jedynie w ten sposób możemy miłować się wzajemnie nie tylko tak, jak sami miłujemy, ale jak On nas umiłował, to jest o wiele więcej. Bóg nas bowiem miłuje znacznie bardziej niż my miłujemy samych siebie.
Ojciec Święty podkreślił, że ta miłość czyni nas nowymi ludźmi, braćmi i siostrami oraz nowym ludem Bożym, w którym wszyscy są powołani, aby kochać Chrystusa oraz w Nim miłować się wzajemnie. Ta miłość objawiająca się w krzyżu przemienia nasze serce kamienne w serce z ciała. Kochając na miarę Jezusa, możemy przezwyciężać bariery własnych słabości, uprzedzeń, tworzyć mosty oraz budować powszechne braterstwo. Po odmówieniu z wiernymi modlitwy Regina Celi, Franciszek przypomniał o wczorajszej beatyfikacji Marii Guadalupe Ortiz de Ladanzuri, wiernej świeckiej z Opus Dei, której świadectwo nazwał wzorem dla kobiet chrześcijańskich, zaangażowanych w działania społeczne i badania naukowe. Pozdrowił również obecnych pielgrzymów.
Pozdrawiam kanoniczki Świętego Krzyża w stulecie ich założenia, odpowiedzialnych za wspólnoty Świętego Idziego, przybyłych z różnych krajów, pielgrzymów polskich, w szczególności harcerzy w Towarzystwie Ordynariusza Wojskowego, którzy przybyli w 75. rocznicę bitwy pod Monte Cassino.
Dochód czerpany z przymusowej pracy oraz wykorzystywania seksualnego wzrasta każdego roku o ponad 150 miliardów dolarów amerykańskich. Natomiast profity, których dostarcza handel ludźmi, rosną o około 1 miliard 200 milionów. Są to liczby podane przez arcybiskupa Bernardita Ouse, stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ, podane podczas przemówienia w Szklanym Pałacu w Nowym Jorku.
Okazją było spotkanie na temat międzynarodowej współpracy w zwalczaniu nielegalnych przepływów finansowych. W skali światowej proceder ten niszczy stopniowo system prawny oraz stabilność polityczną w poszczególnych krajach. Zachęca do działalności sprzecznej z prawem oraz sprzyja rozwojowi przestępczości ponadnarodowej, a także oszustwom podatkowym oraz praniu brudnych pieniędzy.
Inna forma nielegalnego przepływu finansów wyraża się w eksploatacji bogactw naturalnych przez wielkie koncerny naruszające prawa oraz limity, które zostały ustalone, aby sprzyjać ochronie środowiska oraz zasobów. Tymi, którzy płacą największą cenę z tego tytułu, są najbiedniejsi.
Według przedstawiciela Watykanu najpoważniejsze wyzwanie ma charakter etyczny i wzywa do znalezienia dróg pozwalających wszystkim na korzystanie w sposób uczciwy z owoców ziemi oraz osiągnięć ludzkiej myśli.
38-letni kapłan ojciec Cecilio Perez został zamordowany ubiegłej nocy w Salwadorze. Ofiara była proboszczem w San José La Majada w departamencie Sonsonate na zachodzie kraju.
Kilku wiernych umówiło się z nim na spotkanie o 5 rano, aby wspólnie się pomodlić, jednak po przybyciu do parafii nie mieli od niego żadnego sygnału. Po wejściu na plebanie znaleźli nieżywego księdza. Został zamordowany prawdopodobnie podczas próby wymuszenia pieniędzy przez tzw. pandilleros, czyli jeden z oddziałów przestępczych działających w Salwadorze.
Biskup Sonsonate po przybyciu na miejsce poprosił wiernych o modlitwę za zamordowanego ojca Cecilio oraz za wszystkich kapłanów, podkreślając, że zmarły ksiądz bardzo oddanie pracował i cieszył się dużym uznaniem wiernych.
Arcybiskup Colombo zdecydowanie potępił wykorzystywanie do celów politycznych zamachów, jakie na Sri Lance miały miejsce w niedzielę Zmartwychwstania. Wskazał, że nie można wykorzystywać cierpienia niewinnych ludzi, traktując je jako element kampanii wyborczej.
Kardynał Malcolm Ranjit odniósł się tym samym do ataków na wspólnoty muzułmańskie, które miały miejsce w ostatnich dniach. Dzięki zdecydowanym działaniom służb bezpieczeństwa sytuacja wróciła już do normy. Ataki nie miały charakteru odwetowego ze strony chrześcijan. Stali za nimi miejscowi politycy, którzy postanowili wykorzystać napiętą sytuację w kraju do zbicia własnych interesów.
Taką postawę zdecydowanie potępił przewodniczący lankijskiego episkopatu wraz ze zwierzchnikiem wspólnoty buddyjskiej. Przypomnieli, że podżeganie ludzi wyznających różne religie przeciwko sobie nie służy Sri Lance i jej pokojowej przyszłości, mówi kardynał Ranjit.
Wystosowaliśmy apel do muzułmanów, zapewniając ich, że ze strony chrześcijan i buddystów nic im nie grozi. Przede wszystkim jednak zwróciliśmy się do lokalnych polityków, którzy dla zdobycia poparcia podburzali ludzi przeciwko sobie. Na Sri Lance jest to rok wyborczy, stąd też politycy zaczynają sobie przygotowywać scenę do walki wyborczej, wykorzystując do tego podziały religijne. Tak jednak nie może być. Zdecydowanie potępiamy wszelkie próby podżegania ludzi i wykorzystywania tego, co wydarzyło się w niedzielę wielkanocną, dla własnych interesów.
Kardynał Ranjit zaznacza, że po krwawych zamachach sytuacja na Sri Lance powoli się stabilizuje. Po czasowym zamknięciu kościołów ze względów bezpieczeństwa w minioną niedzielę już normalnie były sprawowane msze. Otwarte zostały także szkoły. Ludzie z radością wrócili do swych świątyń, choć pamięć o tragedii wciąż napawa ich smutkiem, podkreśla arcybiskup Colombo.
W zamachach na hotele i kościoły na Sri Lance zginęło ponad 250 osób. Do ataków przyznało się lokalne ugrupowanie dżihadystyczne współpracujące z tak zwanym państwem islamskim. Służby bezpieczeństwa poinformowały, że wszystkie osoby mające związek z zamachami zostały aresztowane lub nie żyją.
Algieria jest jak dotąd jedynym krajem muzułmańskim, który wyraził zgodę, aby uroczystość beatyfikacji katolickich męczenników odbyła się na jego terenie. Pół roku po tym wydarzeniu wskazuje na to emerytowany arcybiskup stolicy tego kraju, Algieru.
Arcybiskup Henri Tessier zaznaczył, że dla tamtejszych katolików wyrażenie zgody przez rząd było czymś niezwykłym. W kraju tym bowiem jest zakaz przypominania o wydarzeniach tak zwanego czarnego dziesięciolecia, w czasie którego zginęło około 200 tysięcy Algierczyków. Naszą intencją jednak, zaznaczył hierarcha, nie było przypominanie przemocy, ale wybór, jakiego dokonali męczennicy, którzy mając możliwość wyjazdu, pragnęli pozostać z narodem algierskim.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Tessier odniósł się także do kwestii dialogu z muzułmanami.
Wiemy o tym, że w świecie muzułmańskim są dziś różne nurty, wśród nich takie, które nie akceptują dialogu i spotkania. My jednak jesteśmy w kontakcie z tymi, którzy go akceptują i z nimi współpracujemy w wielu ważnych sprawach, zarówno na polu społecznym, jak i humanitarnym. Na przykład pracujemy razem na rzecz osób niepełnosprawnych, co nie polega tylko na wspólnej służbie, ale także refleksji nad ludzkim życiem, szacunkiem do dzieci, które nie mają takich samych możliwości jak inne. Robimy to na różnych polach, na przykład z Caritasem, a to oznacza, że w naszym kościele większość osób, z którymi współpracujemy, to muzułmanie, bo chrześcijan jest niewielu, a są tacy muzułmanie, którzy nas akceptują i pragną z nami współpracować. To jest bardzo pozytywny znak, szczególnie teraz, gdy są miejsca, gdzie między chrześcijanami a muzułmanami dochodzi do przemocy. Ogołocenie Franciszka pozwala nam spojrzeć na ekonomię przez pryzmat braterstwa i solidarności, uważa arcybiskup Domenico Sorrentino, ordynariusz Asyżu. W tych dniach odbywa się tam spotkanie pod hasłem Nic własnego. Zorganizowano je z okazji trzeciej rocznicy ustanowienia Sanktuarium Ogołocenia Świętego Franciszka.
Przed tygodniem papież Franciszek zwołał w Asyżu na przyszły rok spotkanie młodych ekonomistów i przedsiębiorców, wyrażając pragnienie, aby to miasto, obok stolicy pokoju, stało się również stolicą nowej ekonomii. Obecne spotkanie kładzie właśnie akcent na różnicę między ekonomią kupca Bernardone, nastawioną na zysk, a ekonomią biedaczyny, opartą na solidarności. Mówi arcybiskup Domenico Sorrentino.
Istnieje ekonomia Franciszka, sposób, w jaki można żyć. Powtarzamy to często, że Franciszek ze swoim gestem ogołocenia się nie czyni tego przeciwko ekonomii. Jest to raczej akt ekonomii alternatywnej, który uczy solidarności, darmowości, hojności i braterstwa. W naszym sanktuarium w sposób szczególny staramy się rozwinąć tę refleksję. Jutro stawiamy nowy krok według tematu dnia. Od własnego domu do wspólnego domu. To prowadzi nas do istoty problemu, czyli postawy, z jaką przeżywamy naszą relację z innymi ludźmi i rzeczami. Od relacji egocentrycznej, skupionej na sobie, co daje bogactwo i skutkuje skupieniem na czystym zysku, do postawy otwarcia na braterstwo, relacje i hojność, co daje korzystaniu z bogactwa nowy impuls, prowadząc do ekonomii solidarnej, nikogo nie zostawiając wykluczonym i sprzeciwiając się kulturze odrzucenia.
Po 2 latach względnego spokoju na Aleppo znowu spadły bomby. Miasto stało się celem rebeliantów, którzy wystrzeliwują pociski ze swoich twierdz. W wyniku bombardowania 2 osoby zginęły, a kilka zostało rannych. Wśród ofiar są kobieta i jej córka. Pociski spadły na szkołę już po zmroku. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby nastąpiło to w ciągu dnia, kiedy szkoła jest pełna dzieci, wyznaje ojciec Firas Lutfi, wikary parafii świętego Franciszka w Aleppo.
Do ataków doszło w porze Ramadanu. Nasilenie konfliktu jest reakcją na wydarzenia wokół miasta Hamy, gdzie regularnie wojska syryjskie przy wsparciu rosyjskiego lotnictwa próbują odzyskać rejon Idlibu, który znajdował się do tej pory poza kontrolą Damaszku. Zakonnik z Aleppo powołuje się na cytowanego przez nas kilka dni temu ojca Hanny Dżalufa, posługującego w tym regionie, do którego napływają uciekający przed ofensywą islamiści. Może to stanowić poważne zagrożenie dla chrześcijan, mówi ojciec Lutfi.
Rodziny dżihadystów zaczynają uciekać ze strefy konfliktu i kierują się w stronę Turcji, właśnie w rejon, gdzie znajdują się nasze 3 wioski, w których jest 2 franciszkanów, duszpasterzy tej wspólnoty, która tam żyje. Pozostało tam niewielu chrześcijan, mniej więcej 200 osób. Ojciec Hanna jest zaniepokojony, ponieważ ci wszyscy uchodźcy będą poszukiwali schronienia. W takiej sytuacji dżihadyści wypędzą chrześcijan z ich domów, aby przekazać je rodzinom muzułmańskim o nastawieniu radykalnym, z których część w ogóle nie pochodzi z Syrii. Chrześcijanie nie zostaną dobrze potraktowani, stąd niepokój ojca Hanny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.